świat ludzkich uczuć.
Anna Kaszczyc, witam Państwa serdecznie. Tomasz Goska program realizuje. Dzisiaj zapraszamy na kolejną audycję dotyczącą dorosłych dzieci alkoholików. Razem ze mną w studio Renata i Ania z grupy wsparcia działającej w Siedlcach oraz psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, pan Bolesław Białas. Witam
Dobry
serdecznie.
Wieczór.
Dzisiaj kontynuujemy temat programu 12 kroków stosowanego, tak jak podkreślamy podczas już kolejnej audycji, między innymi w terapii dorosłych dzieci alkoholików. Dzisiaj będziemy mówić o 7 kroku tego programu. On mówi o zwróceniu się do Boga w pokorze, aby pomógł usunąć braki. Zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą audycję. Numery kontaktowe do nas to numer skrzynki SMS 509-056-590, numer gadu-gadu 308-6701 i telefon do naszego studia 644-65-55, kierunkowy 25. Zaczynamy od piosenki zespołu 7 Pokój, Ty zawsze kochasz mnie.
Kiedy znów upadam i gdy siły już mi brak, gdy otwieram oczy i widzę tylko strach, chociaż wiem, nie jestem sama, czasem czuję Jego moc, muszę mocniej w to uwierzyć. Przecież zawsze ze mną jest. On nie chce mego bólu, On nie chce moich łez. Panie, proszę Cię, pomóż wierzyć, że zawsze kochasz mnie. On nie chce mego bólu, On nie chce moich łez. Panie, proszę Cię, pomóż wierzyć, że zawsze kochasz mnie.
Kiedy znów upadam i gdy siły już mi brak, gdy otwieram oczy i widzę tylko strach, chociaż wiem, nie jest. Naprawdę ma.
temat ludzkich uczuć.
Dzisiaj krok siódmy i troszkę o tym mówiła też ta piosenka, gdy wszystko wokół złe i ciemne, zdaje się, muszę mocniej mu zaufać i pozwolić, by mógł wejść. Dzisiejszy krok, o którym będziemy mówić, brzmi tak. Zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby dopomógł nam usunąć nasze braki. I ten krok siódmy bardzo ściśle wiąże się z krokiem szóstym, zresztą poprzednimi również, bo dochodząc do kroku siódmego trzeba zrobić te sześć wcześniejszych.
Tak, no tutaj przed naszym wejściem w tej chwili to tak rozmawialiśmy, że jest to taki trudny krok. Nie? No on jest trudny o tyle, o ile wszystkie kroki są trudne. I jakby efekty tego pracy nad poprzednimi krokami, one stanowią o tym, w jaki sposób udaje nam się pracować nad tym krokiem siódmym. Mówiliśmy tutaj wcześniej o tych poprzednich krokach, o pewnej takiej ewolucji naszych postaw, od przyznania się do bezsilności poprzez zwrócenie się do siły wyższej najpierw powierzenie naszego życia sile wyższej, czyli Bogu, sile wyższej, jakkolwiek ją pojmujemy. Następnie zaczynamy pracować nad swoim rozwojem duchowym. Zaczynamy pracować na zasadzie takiej, że robimy najpierw, przeprowadzamy taki odważny, gruntowny obrachunek moralny, czyli zaczynamy sprawdzać, czy jako badać to, co się z nami działo, nasze zachowania, nasze różne schematy myślowe, schematy poznawcze, schematy działania, pracy i tak dalej, wynikające z różnych naszych dotychczasowych doświadczeń. Bardzo często są to takie traumatyczne doświadczenia z okresu dzieciństwa w domu alkoholowym. Później po tym takim odważnym obrachunku moralnym, który jest bardzo trudny, dlatego że on nam jakby prowadzi do tego, że jakby zaczynamy się przyglądać sobie, nie? Swojemu funkcjonowaniu, swojemu sposobowi myślenia, temu, co dotychczas robiliśmy, a co doprowadziło nas do sytuacji, w której po prostu znaleźliśmy się w jakimś kryzysie. Nie? Bo jak mówię, kryzys ma to do siebie, że może doprowadzić do zmiany. Jeśli czujemy się dobrze w naszym życiu i to, co robimy, no, to nam odpowiada, to nie ma powodu, żeby to zmieniać. Nie? W momencie dokonania tego gruntownego, odważnego obrachunku moralnego zaczynamy dostrzegać, co robimy nie tak. Czyli co robimy takiego w życiu, że to powoduje nam w nas pewien dyskomfort i to takie niezadowolenie generalnie z życia. Następny krok piąty to wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Nie? Czyli to jest ta konfrontacja najpierw z Bogiem, ale takim Bogiem sprawiedliwym, miłującym z samym sobą, no i z drugim człowiekiem. Czyli jakby wyjście na zewnątrz i taka konfrontacja, czy pokazanie tych naszych dobrych i złych stron, z drugiemu człowiekowi, nie? Żeby zobaczyć, w jaki sposób to nasze funkcjonowanie nie wpływa na nasze relacje z innymi na przykład. Nie? A jednocześnie no, to przyznanie się wobec drugiego człowieka jest takim ważnym elementem oczyszczenia naszych relacji społecznych, nie? Czy próbą taką oczyszczenia naszych relacji społecznych. Pani redaktor właśnie okno zamyka, bo jest burza, chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że nas tutaj nic na nas nie spadnie z nieba. Chociaż tu podobno już były takie rzeczy, ale...
Ale gromów z jasnego nieba nie będą słyszeć nasi słuchacze, chociażby na drugim krańcu Polski.
Tak, no ja chcę powiedzieć, że ja z pokorą to przyjmuję, tu już dochodzę do kroku siódmego. No jest burza, to znaczy, że ma być burza i koniec. Wracam do tego kroku piątego i ten krok piąty, który jest takim właśnie krokiem niesłychanie ważnym, prowadzi nas do kroku, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu, czyli do takiego bycia gotowym do współdziałania z Bogiem w wyzbyciu się szkodliwych, nieskutecznych zachowań. Mamy teraz krok następny, który mówi, zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby dopomógł nam usunąć nasze braki. No i tutaj myślę, że takim podstawowym słowem, które tutaj się pojawia w tym kroku, to jest właśnie pokora. Ten krok ma za celu tak najbardziej, w sposób taki najbardziej widoczny wyrabianie w sobie pokory. Choć prawdę mówiąc, cały ten program 12 kroków jest nacechowany właśnie pokorą. To jest coś takiego, o czym pewnie będziemy dzisiaj mówić. Ja już zresztą o tym mówiłem wcześniej przy okazji innych kroków. W jaki sposób ja rozumiem pokorę i co to jest ta pokora.
No właśnie, bo dorosłe dzieci alkoholików chyba trochę mylą czasem pokorę z takim trochę poddawaniem się wszystkiemu.
Tak. No my często w ten sposób pokorę rozumiemy. Ja muszę powiedzieć, że ja też tak długo rozumiałem pokorę, że jest to takie właśnie pochylenie głowy, które mogłyby się wiązać, nie wiem, no, z taką postawą, nie wiem, no,
bezsilnością na też.
Czy z takim biernym poddawaniem się losowi, życiu i tak dalej. Tymczasem dla mnie, ja pokorę no, po latach pracy z pacjentami zaczynam trochę inaczej rozumieć. Otóż pokora dla mnie jest to nic innego jak zgoda na świat, w jakim ja żyję, zgoda na moje miejsce w tym świecie, zgoda na mój sposób funkcjonowania, zgoda na to, że nie wiem, że jestem mężczyzną, a nie kobietą. Że w takim, a nie innym miejscu w świecie funkcjonuje, że takie mam zalety, takie mam wady, takie mam ograniczenia.
Nie, nie to jest po prostu realistyczne przyjęcie prawdy o sobie i o tym, w jakim żyje świecie. I zaakceptowanie tego.
No to bardzo mi się to podoba, to co powiedziałaś, bo to właśnie dokładnie to jest to.
Ale pokora to też jest takie aktywne działanie.
Tak. O tym będziemy mówili za chwilę, bo to rzeczywiście nie znaczy, że jest to taka właśnie bezczynność, nie? Natomiast, jak mówię, pokora jest po prostu zgodą na siebie, zgodą na świat, w którym żyjemy. Nie? Tak to w skrócie najłatwiej jest określić. Ja często, jak rozmawiam z pacjentami, to jak mówię o pokorze, to żeby to wytłumaczyć, no to mówię pacjentom no takie rzeczy, czy jak ty się rodziłeś, to ktoś ciebie pytał o to, że ty chcesz, że chcesz być mężczyzną albo kobietą, że chcesz być biały albo czarny, czy że chcesz być Polakiem albo jakimś tam Francuzem, nie? No nikt cię o to nie pytał. No, urodziłeś się tak, jak się urodziłeś. W związku z tym możesz stosować dwie strategie, nie? Albo się z tym pokornie pogodzić, że jestem tutaj, w takim świecie żyję, albo się na to nie zgadzasz. Uważasz się, nie wiem, na przykład za pępek świata, nie? Bo chcesz, nie wiem, się zmienić. Chcesz, żeby świat był taki, jaki ty chcesz, a nie taki, jaki jest naprawdę, nie? Jak większość z nas, jak czytało Desideratę, to tam jest to wyraźnie zaznaczone, nie? Świat jest taki, dokładnie taki, jaki być powinien, a nie tak, jak ty chcesz. To jest dla mnie tak, jeżeli ja w ten sposób pojmuję moje miejsce w świecie, no to wtedy przejawia moja pokora. W tym kroku zwracamy się do Boga w pokorze, aby dopomógł nam usunąć nasze braki. Czyli co to znaczy, to zwracamy się w pokorze? My nie żądamy tego od Pana Boga. My wiemy, jakie te braki mamy i prosimy niejako Boga o to, że On jest w stanie nam pomóc w czym? W tym, żeby te braki usunąć.
No ale to jest współdziałanie, a nie jakiś automatyzm ze strony siły wyższej.
A kto tu mówi o automatyzmie? Jak człowiek jest pokorny, to się zgadza na to, co się dzieje.
Tu mi się nazywa modlitwa o pogodę ducha. Tak, w związku z pokorą.
Dokładnie. To mi tutaj zostawiałaś, bo ta modlitwa o pogodę ducha, która się pojawia właściwie w całym tym programie, ona tutaj ma jakby taki najpełniejszy wyraz. Nie? Właśnie w tym kroku siódmym. My prosimy Boga o to, żeby w taki sposób działał, żebym ja był w stanie pracować nad swoimi brakami, usuwać je z życia z Jego pomocą. Nie? Jeżeli my prosimy Boga, ja tutaj modlitwę o pogodę ducha, to tak jak ksiądz teraz muszę wyjąć i ją przeczytać. Nie? Modlitwa o pogodę ducha, która najczęściej te parę zdań jest taką kwintesencją tej modlitwy. Nie? Ta modlitwa brzmi w ten sposób. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co zmienić jestem w stanie, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. To jest taka głęboka bardzo myśl. To modlitwa, którą właściwie pierwsi przyjęli anonimowi alkoholicy i właściwie we wszystkich tych rodzajach grup dwunastokrokowych, jak my ich nazywamy, ta modlitwa ma zastosowanie. Ona właśnie mówi o pokorze. My zwracamy się tutaj pokornie do Boga. Mówimy, Boże, użycz mi pogody ducha. Czyli prosimy Go o to. Nie? To nie jest, że my masz mnie dać. Nie? My jesteśmy gotowi do tego, żeby o to poprosić i próbujemy zrozumieć wolę Boga, siły wyższej i stosować ją w codziennym życiu. Czyli rzeczywiście jest tutaj to współdziałanie. Nie? Jest tutaj to współdziałanie i my wierzymy w to, że Bóg będzie, Bóg nam w tym pomoże po prostu. Oczywiście ja mogę powiedzieć, że tak trywialnie mówiąc, no to najlepiej by było, jakby to ta modlitwa to była w ten sposób, nie? No, że ja proszę Boga, a Bóg tą rękę wyciąga, kręci mi tam jakąś śrubkę i dzięki temu jakiś tam brak w moim funkcjonowaniu czy w sposobie działania zostaje usunięty, nie? Ja powiem, kojarzy mi się to z taką postawą, na przykład czasem trafiają do mnie pacjenci i mają takie oczekiwania od terapeuty, nie? Że terapeuta coś zrobi takiego, no tak, albo właśnie tym śrubokrętem, jak ja to nazywam, nie? Że coś takiego zrobi, że zmieni w ten sposób jego życie i tak dalej, nie? No tutaj w takim wyobrażeniu, jakim powiedziałem w tej chwili, no to co jest? No to jest to takie typowe uzależnieniowe myślenie, nie? Że ktoś coś zrobi za mnie. Pan Bóg nie usunie nam tych braków sam, nie? Zresztą tu w tym kroku o tym się nie mówi. Tu się mówi o tym, Boże, dopomóż mi w tym. Czyli jakby ja coś robię, Pan Bóg mi w tym pomaga, nie? A to nie jest sytuacja taka, że to On robi za mnie, nie? Gdybym ja patrzył na to w ten sposób, że Pan Bóg coś tam robi za mnie, no to gdzie jest ta moja pokora? Nie ma tej pokory, nie? Bo ja czegoś od Boga żądam, On ma to zrobić, nie? Jestem na zasadzie takiego proroka starotestamentowego, który się z Panem Bogiem kłócił o to, ilu tam tych sprawiedliwych musi być w tej Sodomie, prawda, żeby Pan Bóg jej nie zniszczył, nie? No to jest taka postawa, która nie jest postawą pokory, to jest postawa żądania. My jesteśmy w tym mistrzami w takim żądaniu, nie? Większość z nas, większość z ludzi i dorośli DDA też mają taką, często taką przejawiają cechę, że mają takie niewypowiedziane poczucie bycia pępkiem świata, nie? Bycia pępkiem świata w tym sensie, że mnie się coś należy. Ja manipuluję innymi ludźmi po to, żeby coś uzyskać dla siebie. Nie? To manipulowanie na przykład wynikające z różnych rzeczy, no na przykład z lęku przed porzuceniem. Nie? Coś, taka cecha, która się u DDA dość często pojawia. No to po to, żeby ten lęk powoduje coś takiego, że ja zaczynam stosować różnego rodzaju sposoby na to, że, nie wiem, żeby tego partnera na przykład przy sobie zatrzymać, nie? No to są przeróżne rzeczy, o których my mówiliśmy już wcześniej, no na przykład, nie wiem, rezygnowanie z własnych potrzeb, wchodzenie w takie relacje, w których ten partner nie ma szans pokazania swojego prawdziwego oblicza, nie? Czyli zachowywania się w sposób naturalny. Bo często ja też tego nie robię z lęku, nie? Jeżeli we wcześniejszych krokach ja zobaczę, że tego typu zachowania powodowały takie, a nie inne moje relacje z otoczeniem, no to będę prosił Boga o to, żeby mi pomógł z tego zrezygnować, żeby mi pomógł to usunąć, nie? Zrobię to w pokorze, ponieważ uznam, że ja nie jestem pępkiem świata i świat nie ma być taki, jak ja bym chciał. Zwłaszcza, że to moje chcenie doprowadza do takiego duchowego uwstecznienia, nie? Bo ja zaczynam, no nie wiem, jak się nienaturalnie zachowuję i stosuję różne manipulacje, no to ani otoczenie nie jest szczęśliwe ze mną, ani ja nie jestem szczęśliwy w tym otoczeniu, nie? Bo nie jestem naturalny. Stąd praca nad tym usuwaniem braków to jest praca właściwie na całe życie, no. Nie można nigdy powiedzieć, że się zrobiło siódmy krok. Nie? To zresztą tak samo nie można powiedzieć w całym programie. Nie? Ten program jest takim programem rozwoju duchowego. To nie znaczy, że to jest program, dzięki którym my się staniemy świętymi, bo to nie o to chodzi, żeby uzyskiwać jakąś tam świętość, nie? Bardziej chodzi o to, żeby zacząć żyć w zgodzie ze światem i z samym sobą. I to, pracując nad tym krokiem, to po prostu osiągniemy. Modlitwa o pogodę ducha to jest modlitwa, która jest w ogóle fantastyczna, jest fenomenalna, jest taka, jeśli się ją stosuje, to ona nam pomaga w podejmowaniu właściwych decyzji. Trudne to jest, no, ale tak to widzę na ten moment.
My zaraz wrócimy do rozmowy.
I didn't think love was for me. I could see myself being single for eternity. See, I thought love was just a game you play when you're vulnerable and wanna give your life away. Now I was so close, almost about to never let anyone in. And then you came like an angel in the sky. Save me from the pain of being lonely for the rest of my life.
świat ludzkich uczuć.
Powracamy do rozmowy, ale zanim będziemy mówić o tym kroku, to przypomnę, że mamy dla Państwa książkę W poszukiwaniu siebie, bajki terapeutyczne dla dorosłych. To jest książka, którą napisały psycholog Agnieszka Kozak oraz Aneta Pietrzak. To jest takie zaproszenie do odkrywania i nazywania swoich emocji, przyjrzenia się temu, czego doświadczamy w ważnych dla nas relacjach. Ta książka czeka na Państwa. Wystarczy do nas wysłać dane kontaktowe na numer 509-056-590. To jest skrzynka SMS. Albo za pomocą gadu-gadu 308-6701. Tą książkę pod koniec audycji rozlosujemy. I powracamy do rozmowy. Napisała do nas Grażyna. Zwróciliśmy się do Boga w pokorze, aby usunął nasze braki. Ojcze, pomóż mi widzieć samą siebie taką, jaką Ty mnie widzisz. Nieznacznie tylko chybiłam celu doskonałej miłości i szczęścia, które dla mnie wyznaczyłeś. Nie pozwól, by uraza powstała z racji tego chybienia. Uczyniła mnie ślepą na światło tego nowego życia. Myślę, że najbardziej oprócz modlitwy uczą mnie pokory pewne wydarzenia. Te właśnie przykre dla mnie, które pokazują mi, jaka jestem słaba, że nie potrafię sobie sama poradzić. Następną rzeczą, która uczy mnie pokory, jest spowiedź, kiedy musimy przyznać się przed kapłanem do swoich słabości. Również przed drugim człowiekiem na grupie lub do sponsora. Bóg nie chce, żebym się poniżała. On pragnie, abym potrafiła z otwartym i szczerym sercem przyznać się do winy, do grzechu, żebym potrafiła uznać swoją ograniczoność i wyższość Boga nade mną. Pokora to cnota, która pozwala mi uznać w swoim sercu i potwierdzić się postawą życiową, że Bóg jest większy. Jest wszystkim, że ja sama z siebie nic nie mogę i niczego nie dokonam. Dziś działamy wspólnie.
Mam piękny to tekst. No, nie powiedziałbym tak. Nie powiedziałbym tak, ale to bardzo Ci dziękuję za te słowa, bo one jakby pokazują Twoją drogę. To jest niesłychanie ważne. Ja się chcę też odwołać tutaj do takiej rzeczy, mianowicie no, do czego tak naprawdę no, ta pokora jest potrzebna. Ona jest przede wszystkim potrzebna do naszego własnego wewnętrznego spokoju. Takiej pogody ducha, szczęścia, no i ładu w życiu. To są takie rzeczy, których wielu z nas brakuje, a dorosłym dzieciom alkoholików brakuje szczególnie, dlatego że jeśli chodzi o ten spokój wewnętrzny i ład, to one mają z tym duży problem, wynikający zarówno no przede wszystkim z doświadczeń z dzieciństwa i z tego, że tam tego ładu, czy tego spokoju wewnętrznego, czy tej, jak my to określamy, pogody ducha, nie osiągały. Problemem dla DDA też jest jedna rzecz, mianowicie taka, że no jeśli tego nie osiągały, to nie mają wzorca. Nie mają wzorca i stąd to odwołanie się do Boga jest takie niesłychanie ważne. Dlatego, że tak naprawdę w działaniach Bożych ten ład jest. Czyli coś, czego nie zaznaliśmy w życiu, no musimy mieć jakiś wzorzec, nie? To, co nam często zarzucają inni ludzie, dorosłym dzieciom alkoholików, to jest pewna taka niedojrzałość. Nie? Po to, żeby stać się dojrzałym człowiekiem, musimy ten wewnętrzny spokój zachowywać. Nie? Czyli to, o czym mówiłem wcześniej. A ten wewnętrzny spokój zachowamy między innymi wtedy, kiedy będziemy mieli No, będziemy mieli tą mądrość, o którą się modlimy, nie? Czy będziemy wiedzieli, za co się brać, bo to od nas zależy i jesteśmy w stanie to zmienić, a co sobie odpuścić, dlatego że to jest coś, czego zmienić nie będziemy w stanie. Nie? W takim, jeżeli dojdziemy do takiego stanu, no to wtedy możemy osiągnąć to, co chcemy. Nie? Możemy osiągnąć to, co chcemy, ponieważ jakby nie będziemy się to mi słowa zabrakło w tej chwili. Nie będziemy się, już wiem, rozdrabniać na rzeczy, które po prostu nam, które nam nic nie dają, które zjadają naszą energię, zjadają nasz czas, zjadają, nie wiem, nasze siły, gdy tymczasem gdzieś tam z boku zostawiamy sprawy, które są dla nas naprawdę ważne. Takie sprawy, którymi jesteśmy w stanie się zająć, nie? No po to, żeby to zobaczyć, no to oprócz tej mądrości trzeba też takiego właśnie wewnętrznego ładu, wewnętrznego spokoju. I my jesteśmy w stanie to osiągnąć pod warunkiem, że zwrócimy się o to do Boga, będziemy nad tym pracować i nie będziemy dla siebie zbyt surowi w momencie, kiedy nam coś się nie będzie udawało. Nie? Bo to nie jest tak, że te braki, o których mówimy, że to się da usunąć tak od razu. Nie? Że nagle wszystko zniknie. No to jest właśnie taki sposób myślenia magiczny, życzeniowy, który prezentowaliśmy w swoim życiu. Nie? Stąd trudno jest nam czasem być cierpliwym, nie? I czekać, sprawdzać. Czasem, nie wiem, wydaje nam się, że no, po raz kolejny robimy to samo, nie? Jesteśmy na siebie źli, wściekli czasem, to jest to, co się w psychologii nazywa takim okrutnym wewnętrznym krytykiem, nie? Ja jestem do niczego, ponieważ znowu robię to samo, nie? Tymczasem jeżeli będziemy pokorni, będziemy dla siebie łagodni. No, spróbuję jeszcze raz. Nie? Proszę Boga, żeby mi w tym pomógł. I po pewnym czasie zobaczymy, że to pomaga. Dlatego, że sens tego kroku właśnie się w tym wyraża. Nie? Że to się niczego nie robi szybko, niczego się nie robi nagle, a czasem jak będziemy tak na co dzień praktykować to właśnie zwracanie się do Boga w pokorze, żeby nam usunął nasze braki, tak się obejrzymy za pół roku za siebie, to zobaczymy, że jesteśmy inni. Że pewnych takich zachowań, które odkryliśmy w czwartym kroku, że te zachowania to już jest przeszłość. My już w ten sposób nie reagujemy. Zmieniam się nasze relacje z innymi ludźmi, bo się okaże, że na przykład przestajemy wchodzić w różne destrukcyjne związki. Być może nagle się okaże, że te związki się rozpadają i my z tego powodu przestajemy rozpaczać, bo się okazuje na przykład, że ten związek to tak naprawdę funkcjonował w mojej głowie. Utrzymywanie tego związku wynikało z różnych moich zachowań, które w efekcie były dla mnie destrukcyjne. Nie? Czyli zajmowałem się na przykład rzeczami, na które nie mam wpływu. To jest bardzo częste zjawisko tak na przykład u współuzależnionych. Nie? Że ja, nie wiem, kontroluję drugą osobę. Nie jestem w stanie tego zrobić i wiem, że to nie ma racji bytu, dlatego że to jest niemożliwe. A jednak cały czas to robię. Nie? Wytrzymam się tego schematu, ponieważ no, nie potrafię w pokorze zwrócić się do Boga, żeby mi pomógł w zrozumieniu czego? No, mojej własnej bezsilności. I tego, że taki sposób mojego funkcjonowania po prostu mnie niszczy, niszczy drugą osobę, że do niczego nie prowadzi. Nie? A ja tracę swoją energię, swój czas, swoje nerwy i tak dalej. Ja czasem mówię o tym, że ta pokorna postawa to pozwala na coś takiego, że mi różne zachowania różnych ludzi nie podnoszą ciśnienia. Nie? Ja mówię, no, masz prawo się zachować tak, jak się zachowujesz, bo jesteś człowiekiem równym mi. Masz prawo mieć takie poglądy, a nie inne poglądy. No? Ja mam prawo się z tobą nie zgadzać, ty masz prawo się ze mną nie zgadzać. Natomiast jeżeli jesteśmy razem, no to próbujemy, nie wiem, jakoś się zgrać i pójść na kompromisy. Nie? Ale ja ciebie szanuję jako drugą osobę. Przestały mnie, jak to tak mówię o własnym doświadczeniu, przestały mnie wkurzać różne zjawiska w polityce, różni ludzie, którzy różne rzeczy mówią, nie? Chociaż pamiętam, jak kiedyś, wiele lat temu, bardzo zapalczywie reagowałem na różne, nie wiem, tam wypowiedzi i tak dalej, nie? To jak teraz to określam, no to mi podnosiło ciśnienie, nie? Natomiast w tej chwili mam, czy staram się mieć takie podejście, bo to też nie zawsze to mi wychodzi, nie? Ale takie właśnie, że no, ty rób swoje, ja będę robił swoje, nie? No, potrzeba wielu lat i takiego praktykowania na co dzień tych 12 kroków, nie? Żeby mieć ten dar takiej mądrości, dar od Boga, żeby umieć odróżnić jedno od drugiego. Nie? Ale też, jak to, o czym się tutaj mówi, tej odwagi, abym zmieniał to, co zmienić mogę. Nie? Czyli o tą odwagę też się zwracam. Bo mi czasem jej brakuje. No bo czasem to jest tak, że no mogę pewnych rzeczy nie zmieniać, to jest mi z tym dobrze, nie? Zwykle do czasu, ale na dzisiaj to powiedzmy są takie sytuacje, kiedy no nie wiem, no jestem z drugą osobą, no ona mi tam dostarcza jakiejś gratyfikacji, ja jej dostarczam czasem wbrew sobie, nie, ale to po co to zmienia, po co się mam zmieniać, nie? Mam tutaj taką pewność, że to jest tak szaro jak jest. No ale jakoś to tam funkcjonuje. Zadowolony z tego nie jestem, ale powiedzmy, że daję sobie, no tam, jak my to czasem mówimy, wliczam to w koszty, nie? Bo nie mam odwagi, żeby pójść gdzieś w inną stronę, nie? Żeby to zmienić, chociaż mnie to uwiera, nie? To jest tak czasem jak z butem, no trzeba mieć odwagę, żeby to zdjąć, zobaczyć tam drzazgę, nie? Ale można też tą drzazgą chodzić, tam stawać na palcach, sobie tam zniekształcać się w nogę i tak dalej, i tak. Bo nie mam odwagi, nie wiem, zajrzeć, żeby zobaczyć, co tam się tak naprawdę dzieje, nie? To są takie rzeczy, które przy tym właśnie kroku wychodzą i one pokazują, że praca nad tym krokiem jest to proces. Jest to powolny proces, który trwa. Który trwa nawet jak się robi kroki następne, to, o czym będziemy jeszcze mówić, to do tego się cały czas wraca. Nie? Jakby szuka się wskazówki, co mam robić. Nie? Proszę Boga o to, żeby mi pomógł w zrozumieniu tej sytuacji, pomógł mi, dał mi tą odwagę, dał mi też tą mądrość, żebym odróżniał to, co mogę, od tego, czego nie mogę. Jeżeli ja to odróżniam, to wtedy jestem pokorny. To jest między innymi objaw pokory.
Tak, a co nie mogę? Mogę wtedy powierzyć opiece siły wyższej, tak jak to już jest w początkowych krokach.
Za chwilę wrócimy do rozmowy, teraz Morczyba.
Uczuć.
Napisała do nas Agnieszka. Najbardziej boli, kiedy człowiek zostaje naznaczony tak zwaną etykietką. Jesteś gorszy, bo coś tam, nawet bez mówienia wprost. Wystarczy, że ktoś spojrzy krzywo i wiadomo, że myśli o nas źle. I przez takie właśnie sytuacje, dzisiaj w wieku 22 lat, jestem zamkniętą w sobie zagubioną dziewczyną, która próbuje za wszelką cenę grać twardą, ale powoli przestaje mieć na to siłę.
No tak, to w jakiś sposób to koresponduje z tym siódmym krokiem. Natomiast tutaj takie dwie rzeczy się pojawiły niesłychanie ważne. Mianowicie słuchaczka pisze o tym, o tej etykietce, o tym ksywym spojrzeniu. Nie? Ja mogę powiedzieć tak, że skąd takie w ogóle myślenie, nie? No ono się bierze ze mnie samej. Bo tak naprawdę to, czy ktoś patrzy na nas prosto, czy krzywo, to zależy od naszej interpretacji, a nie od tego jego wzroku. Ta etykietka, to ona w dużej mierze jest też naszym wymysłem. Z czego to wynika, to nie chciałbym tego w tej chwili analizować, bo to gdzieś tam głęboko w nas siedzi, nie? Ale często jest tak, że my mamy z jakichś tam powodów zaniżone poczucie własnej wartości. I to rodzi takie konsekwencje, nie? Że mamy by taką obronną postawę i wydaje nam się, że wszystko, co się dzieje, że świat jest okrutny w ogóle i świat jest niszczący dla nas, nie?
No właśnie, pytanie, czy my słyszymy, że jestem gorszy, czy my czujemy, że jestem gorszy?
Tak, to jest super to, co pani w tej chwili powiedziała. Zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji możemy z tym różne rzeczy robić. Ja myślę, że słuchaczka ma tendencję do takiego uogólniania, nie? Bo jeśli słyszy, że jest gorsza, to jest pytanie, co to znaczy, nie? Czy ja jestem gorsza na przykład w tym, że gorzej od kogoś zmywam naczynia, albo gorzej od kogoś gotuję, nie? No to jest konkretna sytuacja, w której ja mogę być gorszy, no ale to jak ja słyszę, że ja w czymś jestem gorszy, to dla mnie, ja na to patrzę w takich kategoriach, a no to jak jestem gorszy, znaczy, że się mogę nauczyć i być w tym lepszy, nie? Czyli patrzę na to nie w kategoriach takiej destrukcji, takich negatywnych, tylko bardziej w kategoriach, że ja mogę coś z tym zrobić, nie? Bardzo często się pojawiają takie sposoby interpretacji, że każde takie pokazanie, nie wiem, jakiegoś kawałeczka mojej gorszości odczuwam jako taki atak na mnie, albo że ja cała jestem do niczego. Nie? Ja myślę, że to się też tutaj pojawia. Podobnie jest z tym, że ja się czuję gorszy. No z czego to wynika? No? Tutaj to wynika z, nie wiem, z mojego właśnie poczucia wartości. Nie? Ten program pomaga to poczucie wartości odbudować. Warto jest się temu przyjrzeć. Nie? Od pierwszego kroku, aż do tego kroku, że zwracamy się w pokorze do Pana Boga, żeby nam pomógł usunąć nasze braki. Bo te braki na pewno są, bo każdy je ma. Jakieś większe, mniejsze, bardziej się z nich zdaje sprawę, mniej sobie z nich zdaje sprawę, nie? Słuchaczka ma 22 lata, można powiedzieć, jest na początku życia, nie? Ja życzę ci odwagi, żebyś się przyjrzała sobie, a jednocześnie była dla siebie taka łagodna, no. Masz prawo tak na siebie patrzeć. Tylko spróbuj dostrzec, nie wiem, nawet poprzez pracę nad tymi krokami, spróbuj dostrzec też oprócz tych swoich słabych stron, też i mocne strony. Bo nigdy nie jest tak, że człowiek jest ma tylko słabe strony. Bo gdyby tak było, to po prostu by nie przeżył. Po prostu by nie przeżyła. Ty przeżyłaś. No sprawdź, co jest takiego w tobie, co ci pozwala żyć. I próbuj na tym coś budować.
Ja myślę, że może powiem coś, co zabrzmi dziwnie, ale czasami też nie warto się przejmować tym, w jaki sposób widzą nas inni obcy ludzie, bo to czasami bywa mylne i takie przejmowanie się tymi etykietkami albo postrzeganiem przez innych do niczego tak naprawdę nie prowadzi, bo to ważne też, jak my się we własnej skórze czujemy.
Mhm. Tak, tylko że to jest racja i nie jest racja, nie? Dlatego, że O tym już kiedyś mówiliśmy, mówiąc o różnych cechach dorosłych alkoholików, dorosłych dzieci alkoholików. Jedną z tych cech jest taka właśnie niepewność co do własnej wartości, nie? I budowanie tej wartości za pomocą innych ludzi. Czyli ja nie buduję poczucia wartości, własnej wartości na samej sobie, a buduje na tym, co inni o mnie mówią. Nie?
To takie poszukiwanie luster, prawda?
Dokładnie, dokładnie tak. I to luster takich, które czasem skrzywiają ten obraz. Nie? Dlatego mówię o tym programie 12 kroków jako o takim programie na rozwoju duchowego, ponieważ on tak naprawdę pomaga nam w takim zajrzeniu w głąb siebie i zobaczeniu swojej wartości w sobie, swoimi własnymi oczami, a nie oczami innych ludzi. Ja muszę powiedzieć, że przypomina mi się takie sytuacje, kiedy ja się kontaktuję z pacjentami w poradni i uzależnionymi, i współuzależnionymi, i z dorosłymi dziećmi alkoholików, i często im mówię o czymś takim, że oni się tak naprawdę w czasie terapii niczego nie nauczą nowego, bo większość tych rzeczy, które im jest do życia potrzebna, to jest w nich w środku. Tylko ich doświadczenia spowodowały to, że to zostało zakryte, gdzieś głęboko schowane. I my nie potrafimy z tego czerpać, nie potrafimy z tego korzystać. Jakby odwołuje się dokładnie do czwartego kroku, nie? Spróbuj, znajdziesz tą siłę w sobie, bo ty ją masz. I mówię, takim najprostszym przykładem to jest właśnie to, słuchaj, żyjesz, radzisz sobie, z tym sobie nie radzisz, z tamtym, no to coś w tobie takiego jest, co cię przy tym życiu trzyma, nie? I warto jest skonfrontować się z samym sobą i to znaleźć. To czasem jest niesłychanie trudne, takie przebicie się przez różne warstwy, nie wiem, moich upokorzeń, moich przeżyć, moich schematów poznawczych, właśnie różnych etykietek, które ktoś mi tam przylepił, ja to przyjąłem jako swoje, nie? A to niekoniecznie jest moje. Ale do tego potrzebna jest odwaga, potrzebna jest siła, a też jest potrzebny jakiś tam wzorzec, nie? Te kroki, które mówią o takim zwróceniu się do siły wyższej, one są niesłychanie w tym ważne, dlatego że ta siła wyższa naprawdę jest nam w stanie pomóc. Jeśli w to uwierzymy, to zobaczymy, że tak będzie. Także mówię to nie tylko dlatego, że o tym gdzieś przeczytałem, ale przede wszystkim z własnego doświadczenia, bo ja pracuję z pacjentami. No, parę tysięcy osób się ze mną spotkało w życiu, czy ja ich spotkałem w życiu. I ja widzę, że to działa po prostu, no, że tak jest. Mam pacjentów, nie wiem, z 20-letnim okresem niepicia, którzy trzeźwieli, nie tylko żyją w abstynencji, oni trzeźwieją, jakość ich życia się zmienia. Oni właśnie mają w sobie dużo pokory i jak ich przypominam sobie sprzed wielu lat, to widzę, jaka jest różnica i oni to dostrzegają. Oni są takim żywym świadectwem tego, że ten program działa.
Mhm. Mamy telefon, witamy serdecznie.
Dobry wieczór, Anna ze Sztokholmu.
Witamy Cię, Aniu.
Dziękuję bardzo za audycję. W dalszym ciągu jestem zafascynowana i to, co mówicie, jest no, takim dla mnie, pomaga mi, żeby określić, jakby pomóc samej sobie, żeby zrozumieć. I to, co słuchaczka ostatnio powiedziała właśnie, na temat akceptacji siebie, czy takiego poczucia wartości. Ja do dzisiaj mam z tym problem. Pamiętam, jak w wieku 28 lat jakby wyprowadziłam się z domu, odeszłam od męża, który pił. Ja zobaczyłam, że ja mam poczucie, że jestem zero, że ja nic nie potrafię. Dopiero jak mieszkałam z koleżanką, dopiero zobaczyłam, że ja to umiem, tamto umiem. I na dzisiaj mi takie bardzo mi też pomaga, co często odtwarzam sobie swoje desideraty, że nie porówno się z innymi, albo więc będziesz gorszy lub lepszy od kogoś. I to ja cały czas mam takie... jest to jakby naturalne zachowanie DDA i nie tylko, że porównuje się siebie, prawda, bo chcemy być lepsi, dowartościować siebie, czy jak chcę sobie dołożyć, o popatrz, to umie, tamta osoba umie coś, a ja nie umiem. Mm-hmm. Jest takie, jak prawda mieszkałam w Polsce, że często dostawałam takie informacje, ja na twoim miejscu zrobiłabym to czy tamto. Mnie to bardzo wkurzało dosłownie. Nie, ponieważ ja mówię, bo jesteś na moim miejscu, jeżeli podejmuję decyzję, to mam większy zasięg, prawda, jakby wiedzy o samej sobie, o moich możliwościach. Co innego, jak się radziłam przyjaciół, prosiłam o wskazówki, wiadomo, że z zewnątrz więcej widać, 10 par oczu widzi więcej niż jedna. I sama podejmowałam decyzję, ale takie rady, że ja na twoim miejscu zrobiłam to czy tamto, to dla mnie, pamiętam, było bardzo destrukcyjne.
Tak.
I na dzisiaj ostatnio miałam taki porządny dół i spotkałam fantastyczną kobietę, ona mi prowadzi po prostu, żebym stawała na nogi, dostałam afirmację. Mm-hmm. Ja, Anna, kocham i akceptuję siebie taką, jaka jestem. I często jest mi to trudno zrozumieć, nieraz tam uważam, że powiedziałam na zebraniu w pracy jakąś tam strzeliłam, że tak powiem. Zrobiłam, zachowałam. Cały czas powtarzam sobie, że ja kocham i akceptuję siebie taką, jaka jestem. I staram się nie analizować, tylko poczuć, pokochać siebie. Taką być matką, która mimo wszystko kocha swoje dziecko, niezależnie co zrobi, czy czego nie zrobi, kochać i akceptować siebie. I nie wiem, zauważam, że jestem spokojniejsza, więcej mam czasu dla dzieci, dzieci częściej się przytulają do mnie, rzadziej wpadam w złość, z równowagi i taki więcej mam dystansu. Także staram się, powtarzam cały czas, czy nie, radzi się to trudno, tak mi głupio, tak to powiedzieć, w takiej sytuacji, w której coś zrobiłam, uważam źle. Kocham, jak to czuję się, powtarzam sobie, niezależnie co mój umysł, czy ego, czy jak to nazwać, po prostu sugeruje mi, czy odtwarza ten negatywny program. Ja kocham i akceptuję siebie, chociaż do końca nie czuję tego. Mam nadzieję, że kiedyś poczuję to naprawdę i będę taką kochającą i troskliwą dla samej siebie. Bo to, co mam, to daję dla innych. To jest dla mnie taką motywacją, że jeżeli ja mam spokój, to wysyłam ten spokój.
Tak, tutaj bardzo, bardzo ważne rzeczy powiedziałaś. Bardzo dziękuję za...
Polecam taką troską, bo właśnie cały czas jesteśmy w drodze, cały czas pracujemy, ale tak na dzisiaj bym wróciła z powrotem do korzeni, podstawa, pokochać, akceptować siebie, niezależnie co się robi.
Mm-hmm,
mm-hmm. Tak jak jesteśmy takie dzieci, które się czuję takim, mam prawie 48 lat, a czuję...
Przepraszamy, coś nam tutaj się wyłączyło, nie wiem, czy to ta burza na zewnątrz. Ja chcę bardzo podziękować za ten telefon, bo to rzeczywiście jest jakby chyba potwierdzeniem tego, o czym ja mówiłem. O takim właśnie dojrzewaniu, o takiej właśnie pokorze, bo to kocham siebie taką, jaką jestem. To dokładnie znaczy dwie rzeczy. To jest taka właśnie, z jednej strony postawa pokory, a z drugiej strony postawa takiej wyrozumiałości dla samej siebie. Nie?
No mało tego, ten krok mówi cały czas o tym zwróceniu się do Boga, więc można to też przełożyć na ten język, że Bóg kocha nas takich, jakimi jesteśmy.
Tak,
nie tylko my
tak.
siebie powinniśmy kochać, ale także Bóg nas kocha, więc te wszystkie sytuacje trudne, jakieś cały czas powtarzane schematy i tak dalej, to jest też okazja do tego, żeby sobie przebaczyć, bo Bóg przebacza.
Tak, tutaj to bardzo, bardzo jest to ważne, co powiedziałaś. Tutaj jeszcze jedna rzecz mnie taka uderzyła. To jest też niesłychanie ważne, mianowicie to jest to taka postawa matki, nie? Matka kocha swoje dziecko ze względu na to, jakie ono jest. Przy czym my często mówimy o tak zwanej twardej miłości, nie? Czyli dla dobra tego dziecka ja mogę czasem je skarcić, ale ja jej i tak będę kochać. Ten krok jest dla mnie takim krokiem niesłychanie ważnym. On wywołuje też we mnie tak dużo takich refleksji osobistych i takiej właśnie takie praktykowanie, bo nie chcę mówić praca, nie? Ale praktykowanie tego kroku na co dzień rzeczywiście w takiej z pomocą Bożą, bo to my o to prosimy Boga, prowadzi do takiej zmiany w życiu i do takiego pogodzenia się z samym sobą, ze światem, w którym żyjemy, do takiego wewnętrznego ładu i spokoju. Czyli do czegoś takiego, co jest tak naprawdę nam najbardziej w życiu potrzebne. A czego nie mamy w takich tych czasach, takich niespokojnych i tak dalej. Nie? No, takie mi się nasunęły jakieś dziwne rzeczy teraz. Powiem szczerze, że o tym kroku jest mi trudno mówić w sposób taki obojętny emocjonalnie. Bo to jest takie głęboko poruszające. To, co się dzieje z człowiekiem wtedy, kiedy właśnie praktykuje ten krok, kiedy odmawia modlitwę o pogodę ducha, to jest głęboka, bardzo, bardzo ważna, bardzo ważny sposób widzenia świata.
To jest taka droga do wewnętrznego uzdrowienia. Tak.
Dokładnie. No, to jest cały ten program jest przecież programem uzdrowienia duchowego, wewnętrznego.
Odpowiedzmy jeszcze Agnieszce, która napisała: mi jest bardzo trudno z pokorą, nie potrafię usprawiedliwić wszystkich, a nie siebie, a ostatnio mój spokój zachwiał się, ponieważ przeżywam trudne chwile w czasie terapii. Wiele razy słyszałam, że jestem Zosią samosią, że chcę wszystko sama i wiem, że to jest często prawda.
Fajnie, że to widzisz. Spróbuj z pokorą zwrócić się do Boga, żeby pomógł ci to usunąć. To tyle mogę tylko powiedzieć w tej sytuacji. Najważniejsze to, że to widzisz.
No i przede wszystkim jeszcze raz trzeba podkreślić, że nie ma się co nastawiać na to, że to tak magicznie wszystko zniknie bez naszego działania, bo my się otwieramy na Pana Boga, z pokorą prosimy o pomoc, ale także, tak jak tu Pan wcześniej powiedział, z tą odwagą do zmieniania tego, co możemy zmienić.
Tego, co możemy zmieniać, tak.
Więc warto się zastanowić, co możemy zmienić w naszym życiu. No i próbować działać w swoim życiu z pomocą Boga. No i cóż, nasza audycja dobiega końca. Książka W poszukiwaniu siebie, bajki terapeutyczne dla dorosłych, trafi do pani Agnieszki z Ostrzeszowa. Pozdrawiamy serdecznie i wyślemy książkę niezwłocznie. Nasza audycja dobiega końca i warto chyba ją zakończyć jednak tą modlitwą o pogodę ducha. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co zmienić jestem w stanie, i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Pozwól mi co dzień żyć tylko jednym dniem i czerpać radość z chwili, która trwa, i w trudnych doświadczeniach losu ujrzeć drogę wiodącą do spokoju. Przyjąć, jak Ty uczyniłeś ten grzeszny świat takim, jakim on naprawdę jest, a nie jakim ja chciałbym go widzieć. I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli, to wszystko będzie jak należy. Tak bym w tym życiu osiągnął umiarkowane szczęście, a w życiu przyszłym u Twego boku na wieki posiadł szczęśliwość niepomierną. To jest modlitwa do 12 kroków, czyli jak wyjść na prostą. To jest książka, którą wydało wydawnictwo Akuracik. Polecamy Państwu serdecznie, tam dużo modlitw można znaleźć. I cóż, dziękuję za dzisiejszą audycję. Psycholog, kierownik poradni leczenia uzależnień w Siedlcach, Bolesław Białas, był moim Państwa gościem.
Dziękuję
bardzo. Oraz Renata Jania z Grupy Wsparcia Działającej w Siedlcach. Dziękuję bardzo.
Dobranoc.
Tomasz Goska audycję realizował. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Państwu. Anna Kaszczyc.
Want you, many prophets preach on bended knee, many clerics wasted wine, do the bloody sheets on those cobble streets mean I have wasted time? Are the silver shores on paradise? Can I come in from the cold? I killed a man in a faraway land, my enemy I'm told. I really want you to really want me, but I really don't know if you can do that. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and does, and often dictate that you can't do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you, I really want you, I really want you now. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you, I really want you. Is a poor man rich in solitude, or will Mother Earth complain? Did a beggar pray for a sunny day, but Lady Luck for rain? They say a million people bow and scrape to an effigy of gold. I saw life begin in the ship we're in now, history unfold. I want you to really want me, but I really don't know if you can do it. I know you want to know what's right, but I know it's so hard for you to do that. Time's running out as often and does, and often dictates that you can't do that. Fate can break this feeling inside that's burning up through my veins. I really want you, I really want you, I really want you. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. No matter what I say or do, the message isn't getting through, and you're listening to the sound of my breaking heart. I really want you, I really want you, I really want you.
Świat ludzkich uczuć.